przyrody, czy zdaniem Janusza również można tutaj korzystać. I jeszcze mam, przepraszam bardzo, jeszcze mam pytanie do pana Krzysztofa. To jest zrozumiałe i pana wypowiedzi pewnej, trakcie, czy może jakoś mi umknęło uwagi, co to co oznaczało te przyspieszenie, bo jakoś tutaj nie zrozumiałam, o co to z tej wypowiedzi pan zrobił. Dziękuję
bardzo. Proszę państwa. Proszę bardzo, może o tych wyjaśnieniach.
Nie, chciałem prywatnie pani wyjaśnić. Natomiast chciałem, po co wszystkich będzie to z pewnością interesowało, ja chciałbym prosić, jeśli można, pana przewodniczącego, jeśli taka wola pana przewodniczącego, by udzielił głosu pani Kononowicz.
Tak, ale co ten głos ma wnieść? Ja mam pytanie zasadnicze. Po prawną stronę znamy tego projektu uchwały. Znamy prawną stronę. Lepsze jutro większość z nas zna. Większość, mówię, może wszyscy. Chwała temu, jakby wszyscy to znali. Tak, proszę bardzo.
Jeśli w tym roku nie da się z tego już nic wyciągnąć, to może na przyszłość jakieś wnioski chociażby zostaną w głowie Państwa radnych z tego, co pani komuś.
No już powoli zostają, bo w tym roku bieżącym są większe środki, jeśli patrzymy na to, także powoli coś zostaje w głowie radnych. I proszę Państwa, możemy się tak umówić. Ja udzielę głosu pani Kononowicz, która tutaj przyszła, to żeby mogła rzeczywiście przedstawić, ale naprawdę proszę o krótką wypowiedź. Proszę bardzo, udzielam głosu pani krótką wypowiedź.
Szanowny panie przewodniczący, szanowna rada, ja jestem właściwie tutaj po to, żeby wręcz prosić, ponieważ udzielam się 4 lata po prostu istniejemy się stowarzyszenia, 2 lata wcześniej po prostu wiedzieliśmy się o zarejestrowanym stowarzyszeniu. Uważam, że to są sukcesy, skoro działa prężna grupa młodzieży, 30 chłopaków. Bardzo często proszę, że dla mnie dziś już mi nawet nie stać na to, na telefonie, żeby kogoś o opiekuna prosić, ponieważ młodzież spotyka się 3 razy w tygodniu na treningach właśnie. Bardzo często też prosiłam pana Maćka właśnie, żeby opiekował się naszą młodzieżą, nie mam tego w tej dyspozycji. Przychodzą do nas całe rodziny. Też pomogłam kiedyś załatwić kolejny wózek inwalidzki, skuter. Przychodzą nawet osoby niepełnosprawne. Jak ja mam odpowiedzieć takiemu człowiekowi potrzebującemu? Słuchaj, my mamy te żłobki po wtorek i środę, ponieważ w poniedziałek jest grupa wsparcia dla dzieci. Czwartek jest grupa zamknięta też, kiedy my nie mamy wstępu dla osób współzależnionych, a piątek osoby uzależnione. My korzystamy wtorek i środę i w miarę możliwości soboty i niedzielę. Kiedyś trafiłam do tego środowiska i bardzo mi to stowarzyszenie, to były takie początki, bardzo mi pomogło. Uważam, że też bardzo dużo korzyści mam, ponieważ moim dzieciom i całym rodzinom pokazujemy, że można bawić się i żyć w rozszerzu. Znaczy my mamy się drugi nauczyć, bo terapia trwa 2-3 godziny w ciągu tygodnia. Ci ludzie pąkają się po ulicy, bardzo często gdzieś znajdują mnie nawet w sklepie. I co ja mam powiedzieć? Słuchaj, nie mam czasu, żeby ci wręczyć wizytówkę, powiedzieć, gdzie wracam, co raz przyjmuję, czy bardzo często muszę używać telefonu. Program, który też przyłożymy, przede wszystkim jest na etaty. Na szkoleniu może też, ale nie myśleliśmy jeszcze o tym. Co roku wnioskowałam właśnie na dofinansowanie szkoleń, ale myślę, że to my jesteśmy przykładem właśnie i wzorem dla tych ludzi i dla tej młodzieży. Przez remonty dróg właśnie i przez to, że tak bardzo się czułam tym środowiskiem, zajmowałam swoją pracę i muszę zamknąć od stycznia właśnie swój sklep. I bardzo bym prosiła właśnie o uzyskanie funduszy na wynajem takiego lokalu, ponieważ uważam, że rodziny chcą się spotykać i dzieci mamy tylu ludzi wolontariuszy, że chcą się spotykać przynajmniej 8 godzin. Bardzo chciałam włączyć osoby, tam były ujęte właśnie etaty, osoby pierwszego kontaktu. Moim największym marzeniem jest to, żeby przynajmniej 8 godzin pełniła też osoba, która dostaje chociaż minimalne jakieś wynagrodzenie. Wiadomo, jeżeli ktoś ma ileś lat abstynencji, to mało prawnik. On jest przykładem, że można zmieniać swoje życie. Drugim gdzieś tam bardzo ważnym ujęciem było dla mnie to, żeby ktoś, kto ma się opiekować tą grupą młodzieży, to myślałam wtedy o panu Maćku właśnie, myślę, że on jest naprawdę zbiorowym przykładem dla naszej młodzieży. Włącza się w miarę możliwości, też chciałam tutaj jakiekolwiek pieniądze wydrukować właśnie, żeby młodzież brała przykład i była naprawdę podstawową opieką. I to jest to, na czym mi najbardziej zależało. Nigdy nasze dzieci ani młodzież nie korzystały z dofinansowania. Nie mam jeszcze takiej. Bardzo się cieszę, że pani dyrektor ma najbardziej potrzebujących ludzi, do których do nas trafiają w takiej głębokiej do dna, nigdy tak naprawdę nie korzystają z pomocy. Bo jeżeli organizujemy jakiś wyjazd na meeting otwarty, wtedy by te osoby właśnie widzą, że w ten sposób można siedzieć, czy coś tam wypowiedzieć do tych ludzi. Bo bardzo ciężko jest ludzi zmobilizować, spotykam też samym coś zrobiła siebie. On chce najpierw zobaczyć, bo on nie wierzy, że można żyć, pić kawę na szyi kawę alkohol. Dlatego ja myślę, że jesteśmy wzorem naprawdę do tego śladowania. Na pewno nie chcę etatu dla siebie, bo bardzo dużo pomocy otrzymałam kiedyś, ale bardzo jest mi potrzebny człowiek, który po prostu wymaga tego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani dyrektor na kursie.
Panie przewodniczący. Ja tylko bardzo krótko i na temat,
który
przyjęła pani Zygmunowicz. Jeżeli chodzi o sponsorów i konkursy, największy rzeczywiście jest grupa młodzieży, grupa dzieci, która przyda referenda czerwone, ale tak jak mówiła pani Zygmunowicz, chcę powiedzieć, że w przeciągu roku 2008 roku szereg rewelacji również kupował dyplomy, kupował puchary, napoje słodycze i tak dalej. To, co w ramach naszego programu mogliśmy robić, mogliśmy wspierać to stowarzyszenie, to stowarzyszenie wspieramy. Natomiast jeżeli chodzi o etaty, bardzo często pani prezes mówiła o zatrudnieniu gospodarza klubu i też podjęłam taką decyzję, że pomogę w zatrudnieniu gospodarza klubu. A w związku z tym, że środki finansowe, nie chcę tutaj rozwijać tematu, ile na gminny program profilaktyki środków jest przeznaczonych w strefie, bo pan mówił o 14 etatach, my póki co mamy tylko jeden administracyjny etat. Tą sprawę już pomijam, nie będę tutaj nie zastrzegać, natomiast jeżeli chodzi o etaty, to właśnie rozmawiałam z panią Wiesiołowską, żeby ją zatrudnić na gospodarza klubu, to był przełom miesiąca sierpnia, miesiąca września, a w związku z tym, że bardzo często ośrodek pomocy społecznej korzysta z Europejskiego Funduszu Społecznego i pozyskuje środki zewnątrz, zwróciłam się do Powiatowego Urzędu Pracy, czy w ramach tych programów, które są przez tą jednostkę realizowane, mogę zatrudnić taką osobę. Oczywiście chciałam zatrudnić, dostałam pozytywną decyzję, oczywiście to zatrudnienie doszło pani prezes Komisarzowi w ostatniej chwili zmieniła osobę, ale udało się również tą osobę zatrudnić w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Taka osoba była bodajże 4 czy 5 dni. Mam pismo, ale to jest nieważne. Chciałabym znów złożyć deklarację, że od, może nie od stycznia, ale od 1 lutego, w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej i umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, bez środków angażowania środków finansowych zarówno do Ośrodka Pomocy Społecznej, jak i Ośrodka Profilaktyki, czyli tych pieniędzy przypadających na gminny program profilaktyki, zatrudnię tyle osób, ile będzie potrzebna do normalnego funkcjonowania stowarzyszenia, o czym mówi pani Kolonowicz. Są to etaty zupełnie za darmo. Był przewidziany w tym roku etat na pisanie programu i moja jeszcze jedna propozycja, żeby zakończyć tą rozmowę. Proszę bardzo, żeby stowarzyszenie rozważyło taką możliwość, żeby te pieniądze, które są w tej chwili zapisane w budżecie, czyli 12 tysięcy złotych, przeznaczyło jako udział własny do pozyskania innych środków finansowych, chociażby z Europejskiego Funduszu Społecznego. Mamy już informację tutaj z panem Sikorskim, że będą ogłaszane konkursy i jeszcze raz deklaruję swoją pomoc w napisaniu takiego projektu, również korzystanie z grantów, które są niekoniecznie z Europejskiego Funduszu, są granty ogłaszane przez marszałka, także proszę o rozważenie przez to stowarzyszenie możliwości, jak gdyby takiego rozwiązania.
Dziękuję bardzo pani dyrektor. No, cieszy mnie fakt również, że jest tak dobra wola instytucji, które współpracują. Ja widzę te głosy, widzę. Cieszy mnie bardzo i mam nadzieję, że z roku na rok na pewno sytuacja będzie się polepszać i nie jest aż tak źle. Nie jest aż tak źle. Z tego, co słyszę. Proszę państwa, możemy jeszcze rozmawiać i 3 godziny. Proszę uprzejmie. Możemy rozmawiać i 3, 5 godzin. Ale czy na tym rzecz polega? Ja bym prosił w tej chwili, szanowni radni, o konkretne wnioski formalne ewentualne, bo wysłuchaliśmy prawie każdej strony, co ma do powiedzenia. Dlatego bym prosił teraz o konkretyzowanie swoich stanowisk i o końcowe wnioski formalne. Bo dyskusje to my możemy bardzo długo prowadzić, ale uważam, że już jesteśmy na tyle zorientowani, że możemy podjąć decyzję co do dalszych losów tego projektu uchwały. Proszę bardzo, udzielam głosu panu radnemu Niesiołowskiemu.
Ja czuję się zmuszony zająć tutaj głos.
Proszę uprzejmie, proszę.
Ponieważ mógłby ktoś pomyśleć, że decyzję w swojej sprawie, czy w sprawie swojej rodziny. Otóż nie. Ta sprawa jest absolutnie nieaktualna i nie będzie aktualna. Nie mam zwyczaju załatwiać coś dla swoich bliskich i moja żona nie będzie pracowała, nie będzie korzystała z tych pieniędzy nigdy. To oświadczam. Po drugie, pani prawnik, pani mecenas nie udzieliła stanowczej odpowiedzi, czy tak, czy nie, czy mój wniosek może być. Wnioskuję z tego, że jednak może i ja go utrzymuję. Chcę to przyłożyć ten wniosek.
Dobrze, dziękuję bardzo. Jeden wniosek formalny nawet, proszę Państwa. Mam nadzieję, że sobie bardzo dużo rzeczy wyjaśniliśmy i możemy przystąpić do głosowania wniosku formalnego. Jest wniosek formalny pana radnego Niesiołowskiego, aby w preliminarzu wydatków w tym programie kwotę 12 tysięcy w punkcie 4 dotacji dla organizacji pozarządowych zwiększyć do kwoty 32 tysięcy w ramach całości preliminarzu, nie zmieniając kwoty 217 300. Tak to rozumiem. Tak? A jak? Tak przed chwilą mówił, zdjąć z wynagrodzeń. Tak pan radny Niedziałowski mówi. Potwierdzę panu.
To wchodzi w kwotę 217 tysięcy, także te wynagrodzenia.
No proszę słuchać, co to mówi do końca. Zgadza się pan radny Niedziałowski?
Znaczy nie, niekoniecznie tak? 17, tylko w tej części wypłat, bo ktoś mógłby pomyśleć, że zbierane są nagród i innych rzeczy.
Rozumiem, panie radny Niesiołowski. 217 300 zostaje. Pan proponuje z wynagrodzeń, z pozycji, z wynagrodzenia zdjąć.
217
000. No tak, no właśnie. Proszę bardzo.
Pan Boskicz. Ale mam propozycję, żeby pan radny Niesiołowski również wskazał, które zadania z programu mają być wykreślone w tej chwili i objęte w konkursie.
Znaczy, panie burmistrzu.
Ja też nie wskazuję lepszemu jutro, co ma wykreślić. Na pewno nie zrealizuję tego, co składało.
Ja mogę powiedzieć, że tutaj się sprawa toczy wokół lepszego jutro. Tak naprawdę dotyczyć to może wszystkich organizacji. Myślę, że lepiej by było, gdybyśmy mówili ogólnie o wydzieleniu kwoty na konkursy. Natomiast w tej chwili na pewno jest to utrudnione, bo pan nie potrafi powiedzieć, które zajęcia, które są wpisane w programie, należało w tej chwili wykreślić po to, żeby przesunąć środki z tego preliminarza.
No ja oczywiście, że nie potrafię, skoro ja tego nie czytałem. Ja nie mam tego przed sobą. Co ja mam to wykreślić? Tylko musiałby być szczegółowy program w rodzaju tego.
Program jest, preliminarz jest. Dobrze, proszę Państwa. Wniosek formalny jest. Można go głosować, uważam. Przepraszam. Kto to powiedział, że nie można? Słyszałem, że ktoś powiedział, że nie można. Kto to powiedział? No proszę głośno. Proszę bardzo. Trzeba mieć odwagę i powiedzieć głośno, pokazać się. Ja tylko przypominam pani radcę. Przypominam, że w sprawach formalnych innych głos mogą zabierać radę. Tak mi się staje, że usłyszałem to z publiczności. Także proszę opanować swoje emocje i zatrzymywać pewne wiadomości dla siebie. Proszę panią, bardzo pani radca prawna.
Chciałam radnie powiedzieć coś tak, że jeżeli założyć, że wniosek pana radnego zostanie uwzględniony, dojdzie do rozbieżności pomiędzy kwotą, która jest pokazana w tej uchwale, a kwotą, która jest pokazana w uchwale budżetowej, to będziemy mieli sytuację taką, że ta uchwała, która jest przedmiotem tej debaty w tej chwili, w tej części, czyli tej zwiększenia tej kwoty 12 tysięcy, będzie uchwałą niemożliwą do wykonania. Będzie aktem niewykonalnym, ponieważ ani skarbnik, ani tej, ani żadnej innej gminy nie może dokonać wydatku przekraczającego kwotę pokazaną w zasadniczym akcie, jakim jest uchwała budżetowa. Możliwa jest sytuacja inna. Nie dzisiaj, nie w tej chwili, na którejś to jest kolejny. Propozycja zmiany, projekt zmiany tej uchwały i w ślad za tym, jako konsekwencja, propozycja kolejna projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu, jako konsekwencja zmiany tej uchwały. Taka konstrukcja jest możliwa. Ale dzisiaj podjęcie uchwały w wniosku pana radnego prowadzi do niewykonalności tej uchwały.
Dziękuję bardzo. No, się cieszę, że w końcu doszliśmy do konsensusu, czy wolno podjąć wniosek, można głosować, czy nie. Z tego wynika, pan się pytałem jasno, czy możemy głosować ten wniosek formalny. W tej chwili pani radca stwierdza, że nie możemy, tak? Bo jest niewykonalny, bo jest niewykonalny. Bo jest niewykonalny. A niewykonalnego wniosku? Proszę bardzo, pan radny Robkowski. Proszę bardzo, pan proszę.
Ja powiem panu radnemu, że od momentu przegłosowania budżetu to każda zmiana musi być do zgody burmistrza, nawet jeżeli jest zdecydowana przez radę. Taka jest procedura i pan doskonale pewnie mu zna.
Dziękuję bardzo.
Także w tej chwili propozycja złożona przez panią mecenas wychodzi naprzeciw tutaj temu wnioskowi, żeby w ogóle sprawę załatwić, ale to oznacza, że nie można tego zrobić w tej chwili.
Wobec tych wyjaśnień pytam się, panie radny Niedzielowski, czy pan podtrzymuje ten wniosek, czy po tych wyjaśnieniach pana burmistrza i pani radcy prawnej podtrzymuje pan ten wniosek?
Wydaje mi się, że to pytanie bezzasadne.
Moje, chociaż rozumiem.
Pani mecenas nie wyraziła jednoznacznie nie i koniec. Bo sugerowała, że owszem można, tylko żeby nie trudno. Ale ja rozumiem, ja rozumiem. Tak? Oczekiwałbym bardziej stanowczej postawy.
Prawnego punktu widzenia, panie tak, przewodniczący,
proszę bardzo.
Prawnego punktu widzenia nie.
O, czy to prawnego punktu jasne? Widzenia nie. Proszę bardzo, stanowisko pana radnego.
Dziękuję, rozumiem, że jestem zbędny postawy.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, dziękuję bardzo za szeroką dyskusję. Pan radny Semionka.
Jednak muszę. Ale to już nie do pieniędzy. Konkretnych pieniędzy. Tylko tu przed chwilą zostało powiedziane, powiedział pan burmistrz takie słowa, które ja już jestem staniem radnym. I tak jak kiedyś była polemika, przed chwilą była również polemika między panem burmistrzem a panem radnym Niesiełowskim, że pan radny Niesiełowski stosunkowo krótko się tymi sprawami profilaktyki interesuje. Ja się interesuję bardzo długo. W tej chwili już na tym tle mogę powiedzieć, mój zapał sporo osłabił, ale przed chwilą pan burmistrz powiedział takie stwierdzenie, że w różnych gminach, powiedzmy jeśli chodzi o kapslowe, że nie wszędzie idzie całość na profilaktykę. Ja już bardzo często kiedyś w minionych kadencjach takie pytania zadawałem. Również była moja wątpliwość co do sposobu wykorzystywania tych wszystkich środków. Zawsze było sakramentalne. Na nic innego jak na realizację programu kapsowego przeznaczyć nie można. Dzisiaj pan burmistrz powiedział, że jednak można. Cóż to się takiego stało?
To może dać krótka odpowiedź.
Tylko króciutko. To znaczy, jeśli chodzi o prawo, to powinno być tak, że całe dochody z tytułu zezwoleń powinny iść na gminny program profilaktyki. Natomiast ja mówię, w praktyce jest tak, że niektóre gminy, części środków, nie wiem jak to jest zapisane, być może, że to są na przykład zakupy materialne, które są wpisane, czy jakieś zakupy, które są wpisane w program, ale które służą czemuś innemu. Natomiast z punktu widzenia formalnego jest tak, jak jest prawidłowo. Natomiast są przypadki, ja je znam, że na przykład były z tego programu kupowane rzeczy, które niekoniecznie służyły samemu programowi. Ale też powiem to, że pomimo, że takie praktyki były, one nie były tutaj jakby przedmiotem wystąpień regionalnej izby, która powinna takie rzeczy kontrolować. Ale mówię w ciągu, mówię, nawet mógłbym podać fakty, których myślę, że nie ma sensu podawać, ale takie praktyki są. Natomiast nie wycofuję się z tego, że my działamy zgodnie z prawem i w całości te pieniądze muszą pochodzić co najwyżej. Gmina z budżetu czy rada może dołożyć do programu, ale nie ujmować.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przystępujemy do głosowania projektu uchwały numer 28/254/08 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2009. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Dziesięć głosów za. Kto jest przeciw? Trzy głosy przeciw. Kto się wstrzymał? Cztery głosy wstrzymujące. Dwóch głosów. Pan Gruźniewski chyba za późno. Pan Radny Gruźniewski podniósł rękę i nie policzyłem głosu pańskiego. Jest 10 głosów za, 3 przeciw, 4 głosy wstrzymujące się. Projekt uchwały powyższy został przyjęty. Proszę Państwa, ogłaszam 10 minut przerwy.
Ja pozwoliłem sobie sprawdzić to, to jest na drugim papierze, bo to nie jest.
Tak, jest? No, tam, tak. No to będzie może na drugim przerwie. Przystępujemy do następnego projektu uchwały. To jest numer 28/255/08 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2009. Proszę bardzo o stanowiska komisji. Komisja rewizyjna.
Komisja projektu uchwały przyjęła 4 głosy.
Dziękuję. Komisja rolnictwa.
Przyjęła jedno głosowanie.
Dziękuję. Komisja do spraw rodziny.
Ja przy 4 głosach za.
Dziękuję. Komisja Zdrowia.
Przyjęła przy 4 głosach za.
Dziękuję. Czy ktoś z radnych chce zabrać głos w temacie tego projektu uchwały? Pan radny Gruźniewski, później pani radna Czapieska.
Rok temu rozmawialiśmy również na ten temat. Wówczas zadano sobie wyświetlenia w naszej gminie problem. Praktycznie jest to problem marginalny, czy nie dotyczy to naszej gminy, czy praktycznie są znane 3 przypadki i to w zasadzie jest koniec. Tutaj nas nie dotyka, naszej młodzieży to nie dotyka, bo nasza młodzież jest inna. Ja próbowałem wówczas udowadniać i mówić, że tak nie jest, że nasza młodzież jest taka sama jak cała młodzież w Polsce. Wskazywały na to, opierały się na badaniach, wskazywały na to badania, ankiety przeprowadzane w dużych miejscowościach, w małych miejscowościach. To potwierdzało to, że u nas to może być inaczej. Wówczas próbowano mi tutaj przekonać, że to tam naprawdę nie jest, bo my jakoś mamy inną młodzież, ta młodzież jest bardzo przeprowadzona, edukowana i praktycznie te nasze młodzież może być. W tej chwili okazuje się, że dotyczy to również naszej młodzieży. Ja tylko powiem tak, że amfitaminy zażywało 14% osób pośród ankietowanych. I to jest praktycznie prawie to samo, co średnia krajowa, czyli 14-15%, tak mówią badacze. Mówi się o ekstazji 14%, to również się pokrywa, o grzybkach nic nie wiem. LSD 7,5%, w kraju troszeczkę wyżej, bo przekracza 10%, kokaina 5%, idealnie to samo, heroina 5%, idealnie to samo, alkohol 93,5%, znaczy piwo, przepraszam, piwo 93,5%, no i tu się pokrywa, nawet jest wyższe jak średnia krajowa, bo średniej krajowej 82%. Wódka 72%, pokrywa się. Podzielono to tutaj również na wino, tych danych dokładnych nie mam. Winter również jest jako zupełnie inna używka. Danych krajowych o spożyciu winku nie ma. Mówi się o amfetaminie, czyli ekstazy, amfetamina 9,5-8,5 ekstazy, też także pokrywa. Bardzo dobrze, coś jeszcze tutaj, że dotarł pan komendant, 70% w tym mandacie. marginalny i że praktycznie w naszej gminie ten problem nie istnieje, bo ten pan mnie przekonywał, że tego problemu nasza gmina nie ma.
Dziękuję bardzo. Kto z Was chce zabrać głos jeszcze w tym projekcie uchwały? Pani radna Czapieska chciała.
Nie, nie? Pan Zbigniew zadał tutaj wypowiedzi, mają pytania.
Dziękuję bardzo. Pan radny Rąbkowski.
Może krótko. Zrobiono tutaj sobie swoistą, na pewno bezimienną, dobrze, ale bardzo skromno. Na starym nie obchodzi, czy to jest azyl OSD, czy kofeinę, czy amfetaminę, czy coś innego. Nas radny Rąbkowski, jaka jest skala problemu. Należałoby, myślę, że dlatego teraz głosy są konkretne, aby w szkołach podstawowych, w szkołach gimnazjach i ponad gimnazjalnych przeprowadzić ankietę bezimienną, no to jest tylko dwa pytania, to znaczy właśnie nie. Lub tam ile razy w miesiącu, to jest jednak specjaliści powinni to określić, ale nie w stosunku do tego jakie używki, tylko trzy używki. Można mieć alkohol, narkotyki jako jedną grupę, a potem nie można to usprawiedliwiać sytuację i wtedy zacząć działać. Dziś ta diagnoza jest dodatkowa. I ona tak naprawdę tam niewiele mówi. Stąd wniosek, nie wiem czy można, bo tak programu nie zgłaszałem do szkół, ale sugestia wręcz dla władzy może, że należałoby wprowadzić takie ankiety.
Co za skutki finansowania? Dziękuję bardzo. Pan radny Jakubowski.
Chciałbym wesprzeć pana Kazimierza i dodać, że no, akurat tutaj mamy przed sobą wyniki ankiety przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie. No dobrze by było, jakby jeszcze były wyniki na przykład Zespołu Szkół Licealnych w Kresku. To też by dało może troszeczkę inny obraz.
Dziękuję. Możemy to traktować jako sugestie do tego programu, aby w swojej działalności uwzględnić większą ilość ankietowanych i powiedzmy więcej ilości szkół. Proszę bardzo, czy ktoś z radnych? Pani radna Ropińska.
Panie przewodniczący, szanowny radny, chciałem tylko mówić o kwotę 7000 zł za kalendarz. Dwa pani narkomani, jak widzimy, które mamy przed sobą, problem rośnie, a pieniądze pozostają w zapasie.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś głosy? Nie ma, to proszę o odpowiedź pana komendanta komisariatu w Czeresku na pytanie pana radnego Wójcińskiego.
Panie przewodniczący, szanowny radny. Nie da się zdiagnozować przypadku na tej podstawie dla naszej pracy oceny, czy jest zagrożenie, czy nie ma zagrożenia w takiej skali, jak to mówił się pan radny Nowinki, ponieważ nasza praca nie ma zdiagnozowanych, tylko konkretnych przypadków badanych i ustalanych. Tych przypadków co roku jest w granicach kilkunastu, kilkudziesięciu, nie przekracza przynajmniej ta aspekta 20. Czasami jest to wielokrotność jednego zachowania jednego, a czasami jest to zachowanie kilku osób. Na tej podstawie my ustalamy sprawców i czyny. Czyny karane bezpośrednim stanem. Kiedyś w przeszłości robiłem takie ankiety w szkołach i nie podzielam sądu, że ankieta powinna być dwa pytania. Takie ankiety powinny się przeprowadzać na zasadzie rozmowy ze specjalistą pogadanki. Specjalista powinien przyjechać, omówić problem, zagadnienie, omówić kwestię z narkotykiem i dopiero po takiej prelekcji u fachowca specjalisty powinno się przeprowadzić badanie ankietowe oparte na doświadczeniu osób, które po prostu mają styczność z narkomanią. I tutaj na pewno proponowałbym z jakiejś profesjonalnej agencji, która zajmuje się zwalczaniem uzależnień i leczeniem najgorszych, aby opracować taką ankietę i wtedy jak najbardziej można. Na pewno policjant, ani ja, ani inny policjant nie będziemy prowadzić profilaktyki na temat szkodliwości używania narkotyków, ponieważ my jako policjanci nie jesteśmy do tego szkoleni przygotowani. Jedynie możemy mówić o odpowiedzialności prawnej czy karnej osób pełnoletnich bądź nieletnich i nasze powiązki do tego się wprowadzamy. No, prewencją jest także zatrzymywanie sprawców, zaproszenia do przypadku. No, trudno odnieść się, czy problem w Czesku, czy jest to skala porównywalna do